Jarosław Papis, prezes zarządu Fundacji Hatikwa, czyli Nadzieja, jest gościem Popołudnia Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Nie mówiliśmy o tym w informacjach dziś przynajmniej, ale wiemy od kilku dni, że w Izraelu będą przyspieszone wybory parlamentarne. Dlaczego, po co i kto zdecydował o tym?
Zdecydowali ludzie tacy jak Lieberman, który chyba lekko oszukał, czy mówiąc delikatnie, wprowadził w błąd premiera Netanyahu a warunki, które stawiał, nie były do spełnienia. Nie ma innej możliwości uzyskania dzisiaj większości parlamentarnej. W związku z tym nie ma innego wyjścia, zgodnie z konstytucją, nowe wybory.
Pan Lieberman kim jest?
No, jest politykiem, który niewątpliwie jest w wielu sytuacjach języczkiem uwagi. Nie stanowi żadnej większej siły w Izraelu, ale tak jest z partiami i organizacjami dosyć małymi, ale uzyskującymi 1, 2, 3, 5 mandatów w parlamencie, że z nimi każdy się musi liczyć. W tym wypadku jedyną stabilną większość, która jest do uzyskania, może zapewnić premier Netanyahu. Lewica się nie za bardzo liczy, więc w związku z tym, no ale potrzeba wszystkich głosów. Tych głosów Liebermana zabrakło, w związku z tym nowe wybory. Jest duża, a czy zwolennicy premiera Netanyahu widzą w tym pewną szansę dla siebie, a że większość społeczeństwa obdarzy tym razem większym zaufaniem premiera Netanyahu i uzyska więcej głosów, tak żeby mógł samodzielnie czy spokojnie po prostu tą większość osiągnąć.
Ale tak jest? Są jakieś wiarygodne badania opinii publicznej w Izraelu, że premier Netanyahu może nie tyle powtórzyć wynik wyborczy, ale też podnieść zdecydowanie poparcie dla swojego ugrupowania?
Ja nie znam takich wyników badań i nie wiem, czy jeszcze takie w ogóle były zrobione. Natomiast słuchając ludzi i czytając komentarze, to bardzo często taka opinia się w nich przebija, że to daje pewną możliwość Netanyahu, że część ludzi, która nie głosowała w pierwszych teraz wyborach, nazwijmy to w tym roku, wahała się albo nie głosowała na Likud, tym razem zagłosuje, żeby wzmocnić, widząc, że ta sytuacja jest taką sytuacją trochę anarchizującą.
A jaka jest najbardziej istotna różnica między partią premiera Netanyahu a główną siłą opozycji?
Jest kilka różnic. To jest i stosunek do rozwiązania problemu mniejszości arabskiej, palestyńskiej w Izraelu. To jest stosunek do zakończenia działań w Strefie Gazy. To są sprawy socjalne również, które w Izraelu są bardzo palącym i dużym problemem. Stosunek do religijnych Żydów, bardziej może w tym ich stosunek do armii, do służenia w wojsku, bo znaczna, coraz większa część społeczeństwa izraelskiego jest przeciwna takiej sytuacji, żeby ci religijni nie chodzili do wojska, żeby państwo ich utrzymywało. I tutaj te tarcia są wyraźne.
Czyli te różnice właściwie są fundamentalne i bardzo istotne.
Na pewno tak, ale to też nie są różnice, które teoretycznie nie można by było zniwelować albo zmniejszyć. Myślę, że jednak też gorące głowy, temperament izraelski powoduje, że jest to dosyć trudne.
Zna pan i Polskę, i Izrael. Ta temperatura debaty publicznej, gdzie jest większa, tu nad Wisłą czy tam?
Myślę, że chyba ciut większa jest w Izraelu ta temperatura, natomiast Polska idzie w kierunku Izraela i coraz ostrzej ta debata wygląda.
Czyli potrafią używać argumentów i bardzo mocno się kłócą i od czci i wiary siebie potrafią odsądzić.
Tak jest. Od zdrajców, bardzo często padają bardzo mocne oskarżenia, inwektywy. Tak jest temperament. Tylko też jest często tak w Izraelu, że ta gorączka tak szybko jak wzrasta, tak szybko opada. A później już ludzie zaczynają w miarę normalnie funkcjonować po wyborach i
Ale czy ta gorączka nie jest codzienna? Czy w Izraelu odczuwa się na przykład strach przed tym, co się będzie działo na Bliskim Wschodzie? Strach przed tym następnym dniem?
Jest, to nie jest chyba strach. Natomiast każdego dnia o tym się też myśli. Natomiast nie, to myślenie chyba nie przeradza się w codzienny strach. W Tel Awiwie nie odczuwa się na co dzień problemów związanych z Bliskim Wschodem, Strefą Gazy, a tego nie ma. Ludzie żyją zupełnie innymi problemami, problemami dnia codziennego, bo te problemy również wielu ludzi dotykają i są coraz bardziej doskwierające. Służba zdrowia, która jest w bardzo ciężkim stanie, przypominającym trochę Polskę, albo polska służba zdrowia przypominająca izraelską. A to są problemy ludzi. No.
A czy ten fenomen, który od czasu do czasu ujawnia się w wypowiedziach polityków izraelskich, zresztą nie tylko polityków, bo i historyków izraelskich, ten nurt antypolski, antypolonizmu jest bardzo mocno zakorzeniony? Często pan, kiedy pan rozmawia, mówi pan, przyjechałem z Polski, mieszkam tu i tu. Czy często pan w tych rozmowach porusza ten temat i często pan słyszy te słowa oskarżenia?
Jest to na pewno pewnego rodzaju antypolonizm, a na pewno jest wyczuwalny i na pewno jest zakorzeniony. A to jest pewnego rodzaju antypolonizm. To jest coś, co od wielu, wielu lat, może od pokoleń gdzieś z tyłu głowy u Żydów izraelskich jest. Natomiast on nie zaprząta głowy każdego dnia Izraelczykom. Tego nie ma i to jest niewyczuwalne. On znów się pojawia w takich sytuacjach, czy wybucha, w sytuacjach pewnego rodzaju konfliktów, które następują na linii przede wszystkim oficjalnej, rządowej. I wtedy gdzieś to jest widoczne, tak. Ale nie na co dzień, to jest istotne.
A taki teraz, czyli 12 czerwca w Teatrze Kamienica będzie spektakl poświęcony Irenie Sendlerowej. Czy takie spektakle i taka opowieść o sprawiedliwych wśród narodów świata, o Polakach ratujących Żydów są na porządku, może nie dziennym, ale tygodniowym czy miesięcznym w teatrach w Izraelu?
Nie, teatry izraelskie grają zupełnie inne rzeczy, inne sztuki. Do teatrów izraelskich w zdecydowanej większości chodzą Izraelczycy, którzy przyjechali ze byłego Związku Radzieckiego. To jest ich tradycja, ich przyzwyczajenie, ich kultura. I oni oglądają sztuki, które są odpowiednie, nazwijmy to, dla nich. Oni tematykę swoją w tych sztukach preferują, tematykę, którą znają, historia, literatura, ale nie oparta na Holokauście. A wielu Żydów, którzy przyjechali z Rosji, bezpośrednio z Holokaustem nie mieli styczności. Oni przeżyli wojnę w Związku Radzieckim i tyle. Natomiast oczywiście Irena Sendlerowa, którą pokazuje Fundacja Hatikwa w Teatrze Kamienica u Emiliana Kamińskiego, to jest taki nasz początek, taki pierwszy krok w opowieści o sprawiedliwych. Bo 23 czerwca mamy premierę w Tel Awiwie, a 24 czerwca gramy również w Tel Awiwie, 25 Jerozolima, 26 Jerozolima, potem jedziemy do Nes Zion, pokazujemy w Izraelu postać Ireny Sendlerowej w niesamowitym performersie. To jest niesamowita sztuka, pięknie zrobiona, pięknie zagrana i pięknie zatańczona przez strasznie utalentowane dziewczyny z Piotrkowa. A tą sztukę chcemy później pokazać w Paryżu, w Muzeum Shoah. Chcemy pokazać w Nowym Jorku, w Waszyngtonie, w Muzeum Holokaustu. I przy okazji tej sztuki chcemy pokazać w ogóle postaci sprawiedliwych. Bo Irena Sendlerowa nie jest jedyną osobą, którą należy pokazywać. Irena Sendlerowa sama mówiła za swojego życia, że ona uratowała kilkanaście istnień ludzkich. Reszta to Żegota, reszta to jest cały sztab ludzi. To jest jeszcze grupa berneńska, to jest Sławik. To są dziesiątki wielkich polskich aniołów, którzy ratowali tysiące istnień ludzkich.
Rafał Brzeski?
Ja bym się chciał zapytać, dlatego, bo to jest dla mnie trochę zagadką. Wspomniał pan o jak gdyby inności Izraelczyków, którzy przyjechali ze Związku Sowieckiego. Czy to jest rzeczywiście taki jak gdyby podział, który widać na tych, którzy byli wcześniej, którzy byli od 40 lat w Izraelu, w 30 latach, którzy przybyli, którzy tam przeżyli, jak gdyby pilnują tej ziemi i pilnują tego kraju i przyjechała ta imigracja ze Związku Sowieckiego. Czy jest rzeczywiście taka różnica, czy to jest tylko kwestia kulturowa?
Jest różnica. Różnica zresztą była zawsze w Izraelu wyczuwalna. A między Sabrami, tymi, którzy się urodzili w Izraelu, to jeszcze wtedy w Palestynie nie było Izraela, a tymi, którzy później po wojnie przyjeżdżali do Izraela, tu już była widoczna różnica. A między najnowszą alią, emigracją rosyjskich Żydów, a już obywatelami Izraela, od początku jest wyraźna różnica. Wielu izraelskich Żydów, rosyjskich Żydów, nie do końca się asymiluje. Dalej wychodzi z Izraelu kilka dzienników w języku rosyjskim. Tygodniki, miesięczniki i tak dalej, i tak dalej. Są kanały telewizyjne w języku rosyjskim, jest radio w języku rosyjskim. To jest społeczność, która żyje trochę we własnym świecie. Są teatry, są sztuki grane w języku rosyjskim. Jak pójdzie pan do każdego teatru, nawet na sztukę graną w języku hebrajskim, to wszędzie obowiązkowo są napisy w języku rosyjskim.
A język polski wyparował?
Nie ma języka polskiego w obiegu w Izraelu. A już pewnie od dawna nie ma. A alia, taka najbardziej istotna, która zasiliła Izrael, skończyła się w 58 roku. Po 58 roku żadna istotna grupa z Polski, polskich Żydów, nie dotarła. Ta emigracja 68 roku nie trafiła do Izraela, tylko w świat. A więc w związku z tym tego brakuje. A księgarnia polska, która była w Tel Awiwie, w 76 roku została zamknięta. Ale te lata już też były latami takimi, czy w 86, nie chcę wprowadzić w błąd, ale to gorywanie było, to już było, po prostu ona była, bo była z pewnego przyzwyczajenia, natomiast już nie było klienteli na to. I z tym się trzeba pogodzić. Natomiast ta rosyjska emigracja jest dosyć silna, jest nawet nie dosyć, jest bardzo silna. To jest blisko 2 miliony ludzi w 8-milionowym Izraelu. To można sobie wyobrazić, nie jest trudno sobie wyobrazić, jaka to jest siła.
1/4.
To jest dokładnie, i to są ludzie, którzy są w dużym stopniu ze sobą zintegrowani. Tak?
A nie obawiacie się, i władze izraelskie, a przede wszystkim nie obawiacie się jednego, że ta grupa ludzi może być sterowana z Moskwy? W pewnym sensie właśnie choćby poprzez telewizję, poprzez telewizję RT, poprzez rozgłośnie, poprzez internet?
To jest pytanie do speca od sterowalności, natomiast myślę, że jest to na pewno grunt podatny na wszelkiego rodzaju działania, ponieważ należy na pewno o jednym pamiętać, że jest to grupa, która wywiozła również duży sentyment z Rosji, ale sentyment, który sięga czasów Związku Radzieckiego. Przy wszystkich trudnościach i przy wszystkich ich motywach i determinacji opuszczenia Związku Sowieckiego, to pewnego rodzaju sentyment pozostał. Dzień zwycięstwa obchodzony z 9 maja bardzo
szumnie
w Izraelu, a zobaczy pan poza Moskwą, chyba w Izraelu, najwięcej żołnierzy z największą ilością odznaczeń, medali. Oni są w Izraelu.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w popołudniu wnet. Przypominam państwu, bo nie wiem, czy w ogóle na ten spektakl można kupować bilety, czy nie można, czy to jest jeszcze, jak ktoś podejmie decyzję, że chce pójść na spektakl o Irenie Sendlerowej 12 czerwca na godzinę 19, czy może to zrobić jeszcze, czy już nie?
Może to zrobić. Na hasło Radio Wnet każdy wejdzie na spektakl.
O! bardzo serdecznie dziękuję. Jarosław Papis, prezes zarządu Fundacji Hatikva, czyli Nadzieja, był gościem Popołudnia Wnet. Na zegarze godzina 17:24. Przyzwyczaili się Państwo w sezonie zimowym do tego, że między